Wieczór geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Jest 20 marca 2026 roku. Minęła godzina 19:00. Na samym wstępie serdecznie dziękuję Państwu za obecność na wieczorach geopolitycznych. Szczególne podziękowania kieruję dla moich partnerów, dla patronów kanału, dla wszystkich, którzy wspierają ten kanał oraz kanał Akademia Geopolityki. Tutaj dziękuję tym osobom, które dołączają do grona wspierających na YouTubie, którzy wspierają kanał na Zrzutce, na Buy Coffee i bezpośrednimi wpłatami. Dziękuję także partnerowi głównemu tego kanału, którym od niedawna jest Cezary Graf Office. To jest firma, która świadczy usługi doradztwa majątkowego oraz kompleksowo pomaga w dywersyfikacji geograficznej pieniędzy. www.cezarygraf.com. Załóż prywatne konta bankowe, konta maklerskie, konta karty płatnicze w dużych i renomowanych instytucjach, m.in. ze Stanów Zjednoczonych oraz Szwajcarii. Brak wymaganych depozytów i konieczności podróżowania. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.cezarygraf.com. Natomiast, Szanowni Państwo, teraz chciałbym przejść do głównego tematu i tutaj przede wszystkim powiedzieć o tych kwestiach związanych z bieżącymi wydarzeniami na Bliskim Wschodzie, ale także, no oczywiście, odnieść się do tego, co się wydarzyło na linii Białoruś-Stany Zjednoczone. Na samym wstępie przypomnę tylko, że na stałe są takie, można powiedzieć, reguły tego wieczoru geopolitycznego jako formatu, a zatem w pierwszej części kwestie organizacyjne i moje wprowadzenie, następnie część najważniejsza, czyli odpowiedzi na Państwa pytania. No i tutaj, Szanowni Państwo, chciałbym przede wszystkim zacząć od tego wysadzenia przez Izrael złoża South Pars, czyli południowy Pars, tego największego złoża gazu ziemnego na świecie. Też trzeba jasno powiedzieć, że w odwecie, stosując artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych, Iran dokonał odpowiedzi na pole północne Kataru, ponieważ złoże Pars jest współdzielone przez Katar i przez Iran. Tego się absolutnie można było spodziewać. To znaczy, Donald Trump z jednej strony powiedział o tym, że on nic nie wiedział, że Stany Zjednoczone nic nie wiedziały, że on jako prezydent Stanów Zjednoczonych kompletnie nic nie wiedział, w związku z czym no musimy sobie zdawać sprawę z tego, że tu jest mnóstwo takich niedopowiedzeń. W mojej ocenie prezydent Donald Trump po prostu rozmija się z prawdą. Musiał wiedzieć na ten temat, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że skoro wiedział o ataku Izraela przygotowywanym na 28 lutego 2026 roku, no to też wiedział o tym, że nastąpią uderzenia na rafinerię pod Teheranem, na 30 składów paliw, na największe złoże gazu ziemnego i liczył się z tymi konsekwencjami. Oczywiście pewnie nie zdawał sobie sprawy ze skali tych problemów, jakie pojawią się przed nim, przed Stanami Zjednoczonymi, jaką cenę będzie musiał poświęcić on sam, ale także cały świat za tą całą wielką awanturę, za tą nielegalną agresję na Iran. Przypomnę, agresję, która jest złamaniem no, artykułu 2 ustęp 4 Karty Narodów Zjednoczonych, jest także no, w żaden sposób niesprowokowana, ponieważ Iran bezpośrednio ani nie zaatakował Izraela, ani Stanów Zjednoczonych, ani nie zaatakował baz amerykańskich jako pierwszy. Oczywiście w odwecie, na mocy, tak jak wspomniałem, artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, dokonuje takich odwetowych uderzeń. Natomiast wracając do tego złoża Pars, musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli są zaatakowane instalacje naftowe w regionie Zatoki Perskiej, jest zaatakowane największe pole gazowe, choć mówi się, że nie wszystkie instalacje zostały zniszczone, to już teraz Katar wysyła jasną informację, że przez najbliższe 3 do 5 lat no nie będzie był w stanie zrealizować różnych kontraktów, między innymi części kontraktów do Europy. Mówi się tutaj o Włoszech, konkretnie o właśnie tych dostawach do Włoch. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, no musimy też tutaj podkreślić, że Polska była w przeszłości uzależniona mniej więcej w 30 procentach od Rosji, jeżeli chodzi o dostawy gazu. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację obecną, no to jest przede wszystkim uzależnienie od Stanów Zjednoczonych, czyli zamieniliśmy częściowe uzależnienie od Rosji praktycznie całkowitym od Stanów Zjednoczonych, no bo od Kataru Polska ma około 10%, no ale to jest w stanie, że tak powiem, zniwelować i zwiększyć te dostawy od Stanów Zjednoczonych i od innych dostawców. W związku z czym sytuacja Polski jest tutaj naprawdę bardzo trudna. Cały czas podbijany jest bębenek wojenny. Mamy do czynienia z próbą całkowitej zmiany narracji. To znaczy widzimy już teraz w mediach głównego nurtu o tym, że mówi się coraz częściej o tym, że to Iran prowokował i tak dalej. Wszystkie te kłamstwa są powtarzane. Powraca temat dronów, szanowni państwo, i to też warto nadmienić. Zanim jeszcze powiem kilka słów na temat tego, co się realnie dzieje na Bliskim Wschodzie, bo trzeba powiedzieć o zestrzelonym, czy też uszkodzonym w wyniku działań obrony powietrznej Iranu w samolocie F-35, to trzeba powiedzieć o tym, że wczoraj, w czwartek doszło do takiego, można powiedzieć, rozdmuchania całej tej sprawy związanej z dronem, że są, no można powiedzieć, szczątki drona znajdywane w Polsce. Powraca się do tematu tego drona koło kopalni węgla brunatnego w Wielkopolsce. Powraca się do tematu drona w miejscowości Wyryki. Słyszałem w polskim radiu, jak jedna z pań dziennikarek, z pań, która pracuje w tym radiu, może pracownic medialnych, to byłoby lepsze określenie, mówiła o rosyjskim dronie, który miał zniszczyć dom mieszkalny. I to było no, kilka dni temu, kiedy wszyscy wiemy, że to rakiety sojuszniczego F-35 dokonały tego zniszczenia. Więc widzimy, że ta spirala się cały czas nakręca. Mamy nakręcanie spirali antybiałoruskiej, co jest związane z tymi kwestiami związanymi z przygotowywanym oczywiście resetem w relacjach białorusko-amerykańskich. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię kolejnej fali ataków rakietowych, to widać, że Izrael no całkowicie politykom izraelskim puściły hamulce, zaczynają atakować infrastrukturę energetyczną. Donald Trump oficjalnie mówi o tym, że apeluje i prosi, żeby tutaj nie atakować, natomiast mapa alarmów na terenie Izraela jest naprawdę, to jest kilka takich wielkich, potężnych, czerwonych plam. Kolejna fala ataków rakietowych Iranu, bardzo często są to rakiety, które przenoszą ponad tonę ładunków wybuchowych. Okazuje się, że to są nieoficjalne na razie doniesienia, że samolot wielozadaniowy F-35 Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych miał zostać trafiony przez systemy krajowe irańskie. Mówi się o tych systemach obrony powietrznej KM-118. No i to byłoby naprawdę coś, byłoby to wręcz potężna niespodzianka, tak bym to określił, tym bardziej, że cały czas wmawia nam się, że obecność baz amerykańskich jest takim, no można powiedzieć, warunkiem bezpieczeństwa, jest absolutnym takim bezpiecznikiem, natomiast okazuje się, że nie i że sprzęt zachwalany jako nowoczesny, jako super przygotowujący Polskę i inne kraje NATO do współczesnych wyzwań wcale taki nie jest, ponieważ widzimy, że ten sprzęt po prostu nie daje rady w operacji na Bliskim Wschodzie, gdzie mamy do czynienia z operacją, no właśnie, pytanie czy asymetryczną, no okazuje się, że nie. W mojej ocenie to jest reakcja symetryczna na wielu polach, to znaczy Iran nawet na wielu polach powiedziałbym, że ma przewagę nad Amerykanami, jeżeli chodzi o użycie dronów, jeżeli chodzi o zagłuszanie czy też oślepianie systemów obrony powietrznej, no widzimy, że co się tutaj dzieje. Także w tym kontekście no coraz bardziej narracja mediów głównego nurtu po prostu się rozmywa. To, co się wydarzyło wczoraj, 19 marca, czyli to zestrzelenie czy też uszkodzenie amerykańskiego F-35, no też powinno dawać dużo do myślenia, czy czołgi Abrams, czy samoloty F-35 to jest naprawdę priorytet państwa polskiego dzisiaj, jeśli chodzi o system obrony. Czy czołgi to jest dzisiaj tak naprawdę to wyzwanie przyszłości? Czy nie lepiej postawić zupełnie na inne rodzaje broni? Tak samo jeżeli chodzi o samoloty wielozadaniowe. No ale tutaj powinni się też wypowiedzieć na ten temat fachowcy i nie tylko, że tak powiem, ci na usługach mediów głównego nurtu, no ale także ci, którzy potrafią myśleć samodzielnie. Trzeba jasno powiedzieć, że jeżeli chodzi o Strefę Gazy, cały czas jest katastrofa humanitarna. Udało się co prawda ją w jakiś sposób ograniczyć jej skutki, natomiast ta katastrofa humanitarna występuje. Musimy sobie także zdawać sprawę z tego, że Białoruś no właściwie nie zwalnia tempa, jeżeli chodzi o kwestie resetu ze Stanami Zjednoczonymi. Aleksandr Łukaszenka doskonale zdawał sobie sprawę, czym będzie Rada Pokoju w mojej ocenie. Natomiast podjął grę wabank, ponieważ Warszawa wielokrotnie odrzucała propozycję jakiejkolwiek normalizacji relacji, a były takie jeszcze w zeszłym roku nawet sygnały ze strony władz białoruskich, no to widać, że bezpośrednio już ponad głowami decydentów w Polsce, no, można powiedzieć, otoczenie prezydenta Białorusi zaczęło rozmawiać po prostu z Donaldem Trumpem. Białoruś uwolniła wczoraj 19 marca 250 więźniów politycznych, o tym poinformowała ambasada Stanów Zjednoczonych na Litwie. No i w zamian co zapowiedział Donald Trump? Zapowiedział złagodzenie sankcji na białoruski sektor finansowy i na zakłady potasowe. Niezwykle istotne, jeżeli chodzi o kwestie szeroko pojętego przemysłu chemicznego, nawozów rolnych i tak dalej. W tym kontekście mówi się wprost o porozumieniu wynegocjowanym między Waszyngtonem a Mińskiem. No i nie muszę Państwu mówić, że to porozumienie nie zostało zawarte, nie zostało wynegocjowane przy mediacji państwa polskiego, przy mediacji Polski. To jest wielka, można powiedzieć, no nie tyle katastrofa, co po prostu porażka czegoś, co dumnie, szumnie nazywane było mianem polityki wschodniej III Rzeczpospolitej. No i tutaj widać, że Andrzej Poczobut, który cały czas jest w tej kolonii karnej, nie został uwolniony. To jest oczywiście element nacisku na Polskę. To jest taka odpowiedź na tą wrogą działalność władz III Rzeczpospolitej, które finansują różnego rodzaju, no właśnie, przedsięwzięcia takiej wydmuszkowej opozycji antyłukaszenkowskiej, która nie ma żadnego poparcia w społeczeństwie białoruskim, które finansują telewizję Bielsat i tak dalej. Od wielu, wielu już dekad tego typu agresywne działania przeciwko Białorusi są robione. Przypomnę tylko, że po przedostatnich wyborach prezydenckich na Białorusi, no właśnie, doszło do próby wzniecenia tej pomarańczowej rewolucji, takiej w cudzysłowie pomarańczowej, kolorowej rewolucji, nowej kolorowej rewolucji, mówiło się o tak zwanej rewolucji niezbrojnej. Mnóstwo tych grup takich sabotażowych działało z terytorium państwa polskiego. Zresztą sama telewizja Bielsat robiła materiały, reportaże na temat dziwnych właśnie jakichś takich formacji paramilitarnych, które się miały szkolić w Polsce, które mówiły o wywoływaniu jakiegoś powstania na Białorusi. No kompletna chucpa, amatorszczyzna i brak jakiejkolwiek wizji polityki zagranicznej wobec naszego wschodniego sąsiada. Nie ma się co dziwić, że Białoruś potrafi eskalować to napięcie, potrafi także na granicy te napięcie eskalować, jeżeli dochodzi do wspierania działań, no właśnie, już takich przemocowych ze strony władz, no właśnie, w Warszawie. W związku z czym to jest klęska, to jest porażka polityki wschodniej III Rzeczpospolitej. Polska mogła naprawdę wiele zyskać na byciu pośrednikiem, na byciu mediatorem między Białorusią a Stanami Zjednoczonymi, między Białorusią a Unią Europejską. Można było tutaj naprawdę tworzyć taki blok państw, które na zasadzie win-win, że każdy będzie wygranym, że każdy będzie zwycięskim, jeżeli przez Białoruś, przez Polskę będzie przechodzić nowy jedwabny szlak, będzie przechodzić cała ta infrastruktura łącząca w jeden krwiobieg gospodarczy Eurazję. Wszyscy byśmy na tym korzystali, natomiast no oczywiście dzieje się to pod wpływem, pod naciskami obcych ambasad, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Już teraz widzimy, jaka jest pozycja Stanów Zjednoczonych. Scott Bessent, sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych, rozważa zniesienie sankcji z około 140 milionów baryłek irańskiej ropy naftowej, która znajduje się obecnie na tankowcach. To, szanowni Państwo, to pokazuje, jak duży problem dzisiaj mają Stany Zjednoczone. To jest naprawdę potężny problem, problem Stanów Zjednoczonych, problem ich sojuszników. No, dzieje się naprawdę bardzo, bardzo wiele złego. Zresztą widać to na stacjach paliw, ale to, tak jak powiedziałem, ten próg bólu to jest mniej więcej, to są cztery tygodnie, a już wchodzimy w czwarty tydzień tej tegorocznej wojny, tej agresji izraelsko-amerykańskiej przeciwko Iranowi. No i to jest bardzo poważna sprawa. Chciałem Państwu zwrócić uwagę jeszcze w tych bieżących spraw na nowy wpis na nowy wpis na Facebooku doktora Michała Siudaka na profilu Ukraina. Ukraina bez mitów, bo to jest coś, co sygnalizuje ważny problem. Ja o tym problemie wielokrotnie mówiłem w podcaście geopolitycznym, ale dobrze, że na ten temat wypowiedział się także ukrainoznawca, doktor ukrainoznawstwa, tłumacz przysięgły języka ukraińskiego, który zna naprawdę bardzo dobrze Ukrainę i Ukraińców, a chodzi mianowicie o próbę relatywizowania ludobójstwa na narodzie polskim przez polityków ukraińskich i urzędników poprzez określenie, cytuję, tragedia wołyńska. To jest dzisiejszy wpis doktora Siudaka. Polecam Państwu. Chodzi o to, że Polskie Radio, które jest finansowane z naszych podatników, zaczęło używać właśnie określenia tragedia wołyńska, co jest oczywiście określeniem ukraińskiej propagandy. W mojej ocenie jest to wynik działań, popularyzacja tego określenia, jest to wynik działań ukraińskich służb specjalnych, także wojskowych, które mają specjalne jednostki. Ta jedna z nich zresztą ma siedzibę we Lwowie, ma dowództwo we Lwowie, które zajmują się działaniami informacyjno-psychologicznymi. I jeżeli dochodzi do wciągnięcia Polskiego Radia w ukraińskie operacje służb specjalnych i w taką operację informacyjno-psychologiczną, no to naprawdę dzieje się bardzo źle w państwie polskim, bo państwo polskie jest dzisiaj bierne wobec powstania szkoły Banderowiec we Lwowie, państwo polskie jest dzisiaj bierne wobec czerwono-czarnych flag, jest bierne wobec pochodów ku czci Bandery i innych zbrodniarzy, jest bierne wobec Muzeum Szuchewycza we Lwowie i tak dalej, jest bierne wobec tego, że są ekshumacje ofiary, są ekshumacje ciał żołnierzy Wehrmachtu, a nie ma ekshumacji polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa i tak dalej. Ja mogę długo wymieniać, natomiast ten tekst jest niezwykle ciekawy, bo pokazuje od strony eksperta, który rzeczywiście zna się na tym temacie, można powiedzieć zjadł zęby i przez 20 lat zresztą też wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim dla studentów ukrainoznawstwa, więc ma pojęcie na ten temat. Serdecznie Państwu polecam, żeby to właśnie zapoznać się, profil Ukraina bez mitów na Facebooku, doktor Michał Siudak. Natomiast jeżeli chodzi o działania Iranu, to szanowni Państwo, chciałem podkreślić, że Iran wznowił swoje uderzenia. Po pewnym czasie, po mniej więcej tygodniu, wiele mediów, także tych głównonurtowych, zaczęło mówić, że Iranowi brakuje rakiet, brakuje dronów. Tu się okazuje, że nie dalej jak dzisiaj, zaledwie 400 metrów od ściany płaczu w Jerozolimie, no właśnie, miał spaść fragment irańskiego pocisku. No, pytanie, czy to rzeczywiście irański pocisk, dlatego że 400 metrów od ściany płaczu i bardzo blisko od kompleksu meczetu Al-Aqsa na Wzgórzu Świątynnym, jeżeli spada taki pocisk, to moim zdaniem testuje opinię publiczną. I tutaj wracamy po raz kolejny do tematu fałszywej flagi, operacji pod fałszywą flagą. Czy nie dojdzie? Pytaliście Państwo zresztą o to, jeszcze w pierwszym tygodniu, jak ukazywały się tak często, codziennie wieczory geopolityczne, czy dojdzie do jakiejś próby zburzenia meczetu Al-Aqsa albo kopuły na skalę pod fałszywą flagą i próby zrzucenia na Iran, ale to byłby pretekst do tego, aby na miejscu właśnie zburzonego meczetu, no właśnie, wybudować trzecią świątynię jerozolimską. Ja od samego początku mówiłem, że nie możemy tego wykluczyć, że tego nie wolno wykluczyć, że mogą się zdarzać różnego rodzaju operacje pod fałszywą flagą, no i mamy testowanie. Mamy testowanie tego, na ile sobie można tutaj rzeczywiście pozwolić, jaka będzie reakcja świata, jaka będzie reakcja w samym Izraelu, także mniejszości różnych etnicznych i religijnych. W związku z czym to jest niezwykle niebezpieczne. To jest niezwykle niebezpieczne. Zresztą widzimy, że w Europie nic nie nauczyła sytuacja na Bliskim Wschodzie. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówi wprost o tym, że będzie pożyczka dla Kijowa, pożyczka oczywiście bezzwrotna prawdopodobnie, w taki czy inny sposób, czyli chodzi o ominięcie wszystkich możliwych procedur. Angela Merkel bardzo mocno zaszkodziła Europie, otwierając drzwi na przestrzał dla imigrantów, no a Ursula von der Leyen po prostu uruchamia ogromne środki dla Ukrainy poza jakąkolwiek kontrolą. Nie ma żadnych mechanizmów kontroli, gdzie te pieniądze trafiają, do czyich kieszeni, a patrząc na różnego rodzaju śledztwa NABU, specjalnej prokuratury antykorupcyjnej i tak dalej, no widzimy, co się dzieje. Widzimy, co się dzieje. Jest sytuacja rozbrajania Europy. Dzisiaj w Europie nie ma zapasów przeciwrakiet na porządnym poziomie, nie ma zapasów amunicji artyleryjskiej, która pozwalałaby na toczenie potencjalnych działań zbrojnych przez tygodnie, o miesiącach nawet nie wspominając. Tu się mówi o kilku dniach, porównując intensywność tej ograniczonej wojny na Ukrainie, mimo tego, że to nie jest przecież wojna pełnoskalowa, to jednak jej intensywność daje do myślenia. No ale wszystkim z wyjątkiem decydentów w Brukseli, którzy nadal chcą finansować Ukrainę, którzy nadal chcą wychodzić tutaj przed szereg, rozbrajać siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej również. Natomiast ciąg dalszy radykalizacji otoczenia Donalda Trumpa. Pete Hegseth konsekwentnie odwołuje się do Boga w kontekście wojny z Iranem. To zaczyna przypominać już pewne elementy wojny religijnej. Coś, co nie było od samego początku aż tak mocno publicznie eksponowane, po mniej więcej 3-4 dniach zaczęło zataczać coraz szersze kręgi. No dzisiaj to jest naprawdę coś, co powoduje różnego rodzaju pytania, co wyzwala różnego rodzaju pytania, także o realne intencje. No i widzimy, że Benjamin Netanyahu lub ktoś, kto jest w stanie zręcznie wykreować obraz sztuczną inteligencji, za pomocą sztucznej inteligencji, podszywając się pod Benjamina Netanyahu, wyartykułował takie żądania, aby główny ruch handlu ropą naftową i gazem omijał takie, powiedziałbym, wrażliwe obszary i przechodził przez Izrael, przez terytorium Izraela dalej do Europy. To przypomina jako żywo koncepcję kanału Ben-Guriona, ale jeszcze uzupełnioną o projekty multimodalne, o projekty właśnie rurociągowe czy transportowe. Chodzi o transport z Indii przez Bliski Wschód właśnie do Europy. No i z ważniejszych jeszcze rzeczy warto odnotować pożar rafinerii w Hajfie, która została trafiona irańską rakietą. To wszystko, jeżeli zsumujemy, zobaczymy, że Iran tak naprawdę nie ma wcale zniszczonej obrony powietrznej. Donald Trump wielokrotnie rozmijał się z prawdą, kiedy mówił o tym, że została zniszczona całkowicie obrona powietrzna Iranu. No okazuje się, że ta obrona jest w stanie uszkodzić samolot F-35, który miał być nie do zniszczenia nad Iranem. Te siły, które miały być wyeliminowane, dronowe, rakietowe i tak dalej, miały być zniszczone, podczas gdy codziennie Iran zadaje bolesne ciosy Izraelowi. I w czwarty tydzień ma być absolutnie kluczowy, bo szacowano, środowiska eksperckie także w Stanach Zjednoczonych szacowały, że do końca czwartego tygodnia wojny ma być jeszcze jakiś zapas przeciwrakiet. One się drastycznie kończą, dlatego widać coraz więcej tych nagrań z Izraela, mimo szalejącej cenzury wojennej. Widać po prostu też te zniszczenia chociażby z Hajfy, z Tel Awiwu, z Jerozolimy, z innych, także z niektórych jednostek wojskowych, więc poza Tel Awiwem, poza Jerozolimą. Więc widzimy, że jest bardzo duże możliwości zachował Iran. Szacuje się, że całkiem sporo jest przygotowany naprawdę na kilkumiesięczną wojnę. Co oznacza to dla nas? Oznacza to potężny kryzys. Mówiłem o kwestii helu, mówiłem o kwestii bromu, mówiłem o kwestii siarki, mówiłem oczywiście o kwestii ropy i gazu. To będzie miało potężne znaczenie, podobnie jak wielka gra o Tajwan. Chińczycy przygotowują się do przejęcia wyspy bez jednego wystrzału, czyli krótko mówiąc, przygotowują się do blokady morskiej Tajwanu, a Tajwan ma zasoby gazu mniej więcej na 11 do 14 dni, raczej 11 niż 14, a to oznacza, że ta narracja, którą dzisiaj stosuje Pekin, mówiąca o tym, że gazu nigdy nie zabraknie, że energii nigdy nie zabraknie dla tajwańskich przedsiębiorstw, jeżeli dojdzie do reintegracji z Chinami kontynentalnymi, no to ta reunifikacja nabiera naprawdę coraz, że tak powiem, ostrzejszych konturów. To tyle, szanowni państwo. Warto, tak jak powiedziałem, podkreślić to, że Iran boleśnie odpowiada zasadą oko za oko, ząb za ząb, za zaatakowaną rafinerię atakuje rafinerię, za zaatakowane złoża gazu atakuje złoża gazu. I w tym wszystkim tylko zastanawia jedna rzecz, czy tego typu zasada będzie miała miejsce także, jeżeli dojdzie do ewentualnego użycia broni jądrowej. Bo dzisiaj, po tym jak Ali Chamenei został zamordowany przez Izrael i Stany Zjednoczone, po tym jak został ogłoszony męczennikiem, a była to postać numer jeden szyizmu na świecie, która hamowała irańską broń jądrową, właściwie nie ma takich hamulców doktrynalnych. Nie ma takich hamulców doktrynalnych i to rzeczywiście może martwić, bo taka eskalacja jądrowa nie skończyłaby się dobrze dla nikogo, dla nas w Polsce również, biorąc te wszystkie okoliczności. Mnie również martwi jednak ta kwestia podbijania bębenka wojennego wokół Białorusi, wokół Rosji. Jest na razie cisza przed burzą, jeżeli chodzi o przybycie nowego ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce, w Warszawie, pana Georgija Michno. Jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądać kwestia przekazania listów uwierzytelniających, czy jest agremą, czy nie ma, czy takie jakby zezwolenie ze strony MSZ-u, czy jest osobą pożądaną, czy persona non grata w Polsce. Warto na to poczekać, ale ja tutaj na razie nie widzę jakichś wielkich nadziei, no patrząc chociażby na reakcje w mediach społecznościowych części formacji opozycyjnych, na przykład na kwestię, no właśnie, tego porozumienia białorusko-amerykańskiego. Widać, że pewna część koalicji rządzącej nabiera wody w usta, podobnie jak w przypadku kwestii wysłania wojska polskiego do Iranu. No premier już się wypowiedział, to już dla państwa komentowałem, że wojska polskiego nie wyśle, ale nic nie mówił o wywiadzie, nic nie mówił o kwestii udostępnienia terytorium państwa polskiego. Bardzo ciekawe jest tutaj stwierdzenie ambasadora Islamskiej Republiki Iranu w Warszawie, który powiedział całkiem niedawno, że Polska ze względu na swoje relacje ze Stanami Zjednoczonymi ma bardzo duży potencjał, aby umniejszać napięcia, aby zmniejszać napięcia, aby brać udział w mediacjach, aby brać udział nawet w rozmowach pokojowych, aby pośredniczyć w tym. Natomiast to, czego Iran oczekuje od Polski, tu sobie pozwolę na mały cytat, to w wymiarze humanitarnym, że potępi wszelkie straty będące rezultatem tej agresji. To minimum, którego oczekujemy. Kwestia ta dotyczy względów humanitarnych i praw człowieka. Koniec cytatu. To są oczekiwania Iranu dzisiaj, że Polska w wymiarze humanitarnym potępi wszelkie straty, które są wynikiem tej agresji. No właśnie, czyli na przykład zbrodnię wojenną, zabicie uczennic w wieku od 7 do 12 lat w szkole dla dziewczynek, w szkole podstawowej w mieście Minab na południu Iranu. No to ja nie usłyszałem nigdy, ja nie znam takiej wypowiedzi od 28 lutego, która padłaby z ust premiera, prezydenta, ministra obrony czy ministra spraw zagranicznych, którzy potępiliby zbrodnie wojenne dokonywane przez Izrael i Stany Zjednoczone. No to jest coś naprawdę zastanawiającego, tym bardziej, że podejrzewam, że spora część tych ludzi naiwnie dalej wierzy, mówię o szeroko pojętym establishmencie III Rzeczpospolitej, że Stany Zjednoczone, czy też sam Donald Trump nawet, niczym rycerz na białym koniu, przybędzie jak Polska będzie miała jakiekolwiek problemy związane z naszym bezpieczeństwem. No to jest moim zdaniem kompletna naiwność, absolutna naiwność, a już zniesienie sankcji przeciwko białoruskiemu sektorowi finansowemu i zakładom potasowym, to jest wiadomość dnia z wczoraj, z 19 marca, niezwykle istotna. Niezwykle istotna, pokazująca, jak Polska kompletnie, czy no właśnie, chciałem powiedzieć, elity, politycy w Warszawie kompletnie nie rozumieją tego, w którym miejscu na mapie się znajdują i w którym przede wszystkim momencie historii się po prostu znaleźli. Szanowni Państwo, tyle mojego wprowadzenia. Jest nas ponad 4000 osób na żywo i będę przechodził teraz do odpowiedzi na Państwa pytania. No tak, piszecie tutaj Państwo, że cały świat płaci cenę za milczenie wobec imperialistycznych zapędów Izraela, ale to jest tylko ciąg dalszy tego, co już było. Szanowni Państwo, ja już wielokrotnie mówiłem, że jeżeli świat będzie milczeć wobec tego, co Izrael zrobił w Strefie Gazy i robi cały czas w Strefie Gazy, w Libanie, w południowym Libanie, gdzie nadał, można powiedzieć, taką wiadomość do całego świata, kazał... No, że tak powiem, przesiedlenie ludności, części ludności w Libanie i to się dzieje w świetle reflektorów. W świetle reflektorów Izrael przyznał się do zabicia ponad 70 tysięcy ludzi w Strefie Gazy. Większość to cywile, kobiety, dzieci, osoby starsze. Teraz dochodzi do zbrodni wojennych na terytorium Iranu. To tylko rozochociło. To tylko rozochociło głębokie państwo izraelskie. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że Netanyahu, jeżeli jeszcze żyje, to się nie cofnie przed realizacją tej koncepcji wielkiego Izraela, bo to jest ostatni moment. To zresztą pokazują te wypowiedzi licznych i no, tak jak powiedziałem, były człowiek, który był dopuszczony do największych tajemnic Stanów Zjednoczonych, stojący na czele agencji związanej ze zwalczaniem terroryzmu. Jeżeli on składa dymisję, Joe Kent, i mówi wprost, że Iran nie był żadnym bezpośrednim zagrożeniem, a mówi to człowiek odpowiedzialny za zwalczanie terroryzmu, który liczy się z tym, że może dojść do tych wielkich zamachów w Iranie, no to tu jest problem. Tu jest problem, bo te zamachy mogą być. Jeżeli ktokolwiek w Polsce zezwoli na użycie terytorium państwa polskiego, czy wyjdą na jaw jakieś, mam nadzieję, że nie ma czegoś takiego, ale jeżeli byłyby ślady współpracy polskiego wywiadu z wywiadem Izraela i Stanów Zjednoczonych właśnie w tej konkretnej sprawie, w tej konkretnej operacji przygotowywania agresji na Iran, no to Polska również może mieć potężne problemy. Andrzej 4655. Czy jak dojdzie do upadku rozliczeń w petrodolarach, to USA nie planuje zastąpić transakcji w kryptowalutach Muska i Trumpa, Melanie Trump? No pytanie, czy będzie prąd. Pytanie, czy będzie na tyle energii, aby rzeczywiście rozwijać te kryptowaluty. Pytanie, czy nie będzie jakiegoś blackoutu energetycznego, biorąc pod uwagę, jak mocno dzisiaj świat odczuwa te niedobory energii. Już. Więc też musimy... Ja jestem tutaj zdystansowany wobec tego na tym etapie, jeżeli chodzi o tworzenie jakiejkolwiek alternatywy w skali globalnej w oparciu o kryptowaluty. Marko I7V1S. Co się dzieje z lotniskami wojskowymi Izraela oraz skąd i dlaczego jeszcze ich myśliwce oraz myśliwce USA mają możliwość startu, aby bombardować Iran, a także Liban? No, musimy sobie zdawać sprawę, że Iran nie prowadzi zmasowanego ostrzału Izraela. To tak nie wygląda. To są bardzo, można powiedzieć, precyzyjne, punktowe uderzenia w obiekty infrastruktury, no ale mówi się teraz o zbombardowaniu jednego z lotnisk w Tel Awiwie, lotnisko Ben Guriona, i mówi się o części lotnisk wojskowych, natomiast to jest tak jak z lotniskami w Iranie. Część została zbombardowana, ale mówi się o kilkunastu tysiącach celów. Niektórzy się nawet chwalą, chełpią tym, że Donald Trump miał wydać ten rozkaz zbombardowania 15 tysięcy celów. No i co z tego? Rakiety jak leciały, tak lecą. Oczywiście one nie lecą w ilościach hurtowych, tylko w ilościach detalicznych i bombardują to, co jest najistotniejsze. Coś także według tych danych, które przekazuje system Baidu, ten chiński system rozpoznania satelitarnego. Franz Maurer. Dobry wieczór, panie doktorze. Czy nagra pan odcinki o geopolityce Chin na kanale Geopolitycy? W perspektywie tak. Taki mam cel, aby nagrać odcinki o geopolityce najważniejszych graczy świata. Czyli grupa BRICS, oczywiście grupa G7, tak aby zarysować te najważniejsze państwa. Ale to oczywiście z czasem. Także będzie tych nagrań coraz więcej w Akademii Geopolityki. Idziemy dalej z Państwa pytaniami. Adeline Fonsena. Panie doktorze, czy może pan powiedzieć coś na temat działania służb chińskich czy rosyjskich w tym konflikcie? Tutaj więcej służb rozgrywa swoje pionki na szachownicy. Oczywiście wszystkie najważniejsze służby świata, wszystkie najważniejsze mocarstwa świata rozgrywają swoje figury i pionki na tej szachownicy. Tak jak jeżeli chodzi o Ukrainę, to nie tylko Ukraina i Rosja biorą udział w tej wojnie. Oczywiście bierze mnóstwo państw zachodnich, ale także wschodnich też, i Korea Północna, i pośrednio Chiny. Jest to jedna wielka proxy war. Czy wojna z Iranem jest swoistą proxy war? Oczywiście, że jest. Już się przekształciła w proxy war. W założeniu niektórych strategów amerykańskich miała być próbą osłabienia Chin. Okazuje się, że wzmacnia Chiny, bo służby chińskie, tutaj jest pytanie o zaangażowanie służb chińskich. Przecież ten statek, znaczy okręt marynarki wojennej chińskiej, który pływał w okolicy Zatoki Perskiej, który był no, takim okrętem walki radioelektronicznej, czy rozpoznania elektronicznego, wyraźnie pokazywał intencje Chińczyków, że tutaj chodzi o zbieranie danych. Tutaj chodzi o zbieranie danych. Danych, które są przetwarzane przez sztuczną inteligencję. Danych o sile, zapasach, zasobach, strategii, taktyce, działaniach operacyjnych Stanów Zjednoczonych i Izraela, koalicji Epsteina. O to właśnie tutaj chodzi, o potężne zbieranie informacji na temat nowoczesnego pola walki, czy nowoczesnej przestrzeni walki. To już nie jest czas, powiedzmy, z roku 1999, kiedy Stany Zjednoczone bezkarnie bombardowały Jugosławię. Iran nie jest Jugosławią, Iran nie jest Afganistanem, Iran nie jest Irakiem. Raz, że potrafi odpowiedzieć, dwa, że dzisiaj sztuczna inteligencja jest na tyle rozwinięta, że potrafi poprzez rozpoznanie elektroniczne zbierać tak wielkie zasoby danych, które są błyskawicznie przetwarzane i wykorzystywane przeciwko Amerykanom. No, zresztą Amerykanie są dzisiaj mocno w tyle, jeżeli chodzi o wojska dronowe. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Użytkownik Unilever IP2GR. Dziękuję za wsparcie i pytanie, kiedy będzie druga Norymberga dla polityków z państwa Dawidowego? No wszystko zależy oczywiście od tego, jak się zakończy ta wojna. Tego nie wiemy. Myślę, że dzisiaj mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak się ta wojna zakończy. Czy w ogóle się zakończy w najbliższym tygodniu? Bo pamiętajmy, że Donald Trump po raz pierwszy mówił o kilku dniach, potem mówił o 4-5 tygodniach. No czyli jakby wchodzimy w ten czwarty tydzień, który teoretycznie mógłby być, natomiast no, tego nie wiemy. Tak jak powiedziałem, Iran, patrząc na te zdolności, które zachował pod koniec trzeciego tygodnia trwania tej wojny, jest w stanie, w mojej ocenie, prowadzić tę wojnę co najmniej przez 3 miesiące. Deklaracje władz w Teheranie mówią o 6 miesiącach. Ja, no, patrząc na to nieco bardziej ostrożnie, uważam, że przez 3 miesiące Iran jest w stanie prowadzić mniej więcej z podobną intensywnością działania i także niszczyć infrastrukturę naftową, jeżeli jego własna infrastruktura będzie zniszczona. Jeżeli ktokolwiek myśli, że te 2,5 tysiąca Marines z 31. jednostki ekspedycyjnej Korpusu Piechoty Morskiej będzie w stanie zająć wyspę Hark, to być może ma rację. Ale jeżeli sądzi, że oni będą w stanie to utrzymać, albo że będą w stanie zapobiec odwetowi irańskiemu na infrastrukturę naftową krajów regionu, no to się już bardzo, bardzo mocno myli. Bo zdobyć wyspę, która ma 25 km kwadratowych, czyli jest wielkości miasta takiego jak Kłodzko, to nie jest jakaś wielka sztuka. Mając okręty desantowe, mając wsparcie z powietrza, mając naprawdę świetnie wyposażone nie tylko jednostki desantowe, ale i wojska specjalne, to jest do zrobienia oczywiście. Natomiast co dalej? Siła ognia irańskiego jest na tyle duża, że jest w stanie sięgać Izraela, co nie jest w stanie przykryć ogniem całej wyspy Hark? No oczywiście, Amerykanie mogą użyć jakiejś broni, o której nie wiemy. Jakiejś broni super nowoczesnej, jeszcze nowocześniejszej niż w Wenezueli. Tam się mówi o broni sonicznej, o broni elektromagnetycznej i tak dalej. Tutaj nie wiemy, no ale bez broni jądrowej raczej na tym etapie nie użyją Amerykanie, natomiast w dalszym rozwoju, że tak powiem, działań operacyjnych, to jest niestety możliwe. I to zwłaszcza po stronie Izraela, chociaż ja podejrzewam, że patrząc na to, w jaki sposób Izrael rozgrywa całą tę grę szpiegowsko-dyplomatyczno-militarną, no to Izrael będzie starał się wywrzeć nacisk na Stany Zjednoczone, aby sprowokować Stany Zjednoczone do użycia broni jądrowej. Tylko jest pytanie, po co? Bo to jest oczywiście efekt psychologiczny, ale ja już Państwu mówiłem na tym ostatnim nagraniu w Akademii Geopolityki, że przecież Iran jest zbudowany jako cywilizacja, jako kultura na kulcie męczeństwa, jeżeli chodzi o religię szyicką. Tak? Mówiłem o bitwie pod Karbalą, mówiłem o Alim, mówiłem o święcie Ashura i tak dalej. Więc tutaj ja bym nie przywiązywał do tego aż tak wielkiej wagi. Kiedyś Mao Tse-tung powiedział, że broń jądrowa jest papierowym tygrysem. I owszem, ona oczywiście odstrasza, natomiast jej użycie to jest miecz obosieczny. To jest miecz obosieczny. Lucas Joker, czy w związku z uszkodzeniem infrastruktury LNG w Zatoce Perskiej w tej sytuacji to USA wygrały, bo one mają gaz i będą musiały wypełnić lukę? No nie, to już też mówiłem na poprzednim odcinku podcastu geopolitycznego, że rzeczywiście jest taka opinia upowszechniana w mediach społecznościowych w Polsce, że największym takim zwycięzcą tej wojny są Stany Zjednoczone, bo Stany Zjednoczone mają ropę i gaz. No problem polega na tym, że Stany Zjednoczone oprócz tego, że korzystają z tej swojej ropy i gazu, to tą ropą i gazem handlują. I każdy szok cenowy na rynkach, a niewątpliwie zachwianie 20% całego rynku gazu na świecie, no będzie miało swoje potężne perturbacje związane z szokiem cenowym, to nie jest żadne zwycięstwo Stanów Zjednoczonych, bo szok cenowy będzie dotyczyć ich także jako udziałowca w całym tym rynku. Kolejna sprawa, że cały ten kryzys bardzo mocno, no powiedziałbym, służy Federacji Rosyjskiej, wbrew temu, co jeszcze do niedawna mówiły media głównego nurtu w Polsce. Także musimy sobie z tego zdawać sprawę, że to tak wcale nie jest. Natomiast Donald Trump konsekwentnie prowadzi politykę nie resetu z Rosją, ale odprężenia. Odprężenia. To nie jest polityka złagodzenia wszystkich sankcji, czy odpuszczenia sankcji, to nie jest polityka powrotu do business as usual praktycznie z dnia na dzień, to nie jest żaden reset, no ale to też nie jest polityka zaostrzania relacji, to na pewno nie jest polityka na tym poziomie, którą prowadziła administracja Bidena. To jest polityka luzowania, tam gdzie się da, to jest polityka nieeskalowania, polityka nieprzekazywania sprzętu ofensywnego Ukrainie, to jest polityka twardej ręki wobec sojuszników europejskich i tak dalej. Można tutaj naprawdę bardzo długo wymieniać. W związku z czym ten element normalizacji z Białorusią także trzeba postrzegać przez pryzmat tej normalizacji z Rosją, ponieważ Białoruś jest elementem państwa związkowego Rosji i Białorusi. I to jest wielka porażka takich ludzi, no właśnie jak pani Romaszewska, jak pan Żaryn, który teraz próbuje eskalować całe napięcie. Zresztą ta wypowiedź pana Żaryna jest moim zdaniem bardzo niebezpieczna. To znaczy to takie nawoływanie do zamykania granicy z Białorusią, do jakiejś stawiania tam jeszcze większej liczby żołnierzy i tak dalej. To jest takie podbijanie bębenka wojennego kompletnie bez jakby znajomości rzeczy, bez zrozumienia konsekwencji, że Polska nie ma systemu obrony powietrznej. Spójrzmy zresztą na to, jak wyglądała kwestia na przykład rakiet, tego ataku rakietami balistycznymi Iranu na Izrael. No przecież jeżeli cały czas Iran utrzymuje te wysokie zdolności, a Izrael nie jest w stanie się bronić, a Izrael ma jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą obronę powietrzną na świecie, dlatego że ma na stosunkowo niewielkim terytorium, około 20 tysięcy kilometrów kwadratowych, zgromadzonych mnóstwo zestawów wielowarstwowej obrony. I te zestawy SM-3 i Proca Dawida i Żelazna Kopuła, to są różne wielopoziomowe systemy. I jeżeli przyjrzymy się temu, że na przykład 6 dnia tej wojny Iran wystrzelił 32 rakiety balistyczne, a potem 13 dnia tylko 11 i wszyscy nagle w Polsce zaczęli mówić, o nie, bo już są zniszczone te wyrzutnie, Iran będzie musiał kapitulować, to nagle się okazuje, że w 19 dniu Iran wystrzelił 65 rakiet balistycznych. No i spójrzmy teraz na drony. Jeżeli Iran wystrzelił 4 dnia 85 dronów, a 8 dnia 12, wszyscy nagle zaczęli mówić, że Iranowi się skończyły drony, że ma wszystko zniszczone. A 19 dnia ile wystrzelił dronów? 240. Mówimy o rojach dronów. 240. Więc szanowni państwo, tak to wygląda. Polska nie ma dzisiaj tego efektywnego systemu obrony cywilnej i ludzie tacy jak pan Żaryn naprawdę szkodzą Polsce w moim głębokim przekonaniu. Tomasz Doega, 7132. Czy mógłby pan powiedzieć, czy są jakieś dane dotyczące zabitych przez ajatollahów, ludzi w zamieszkach, które zostały wywołane przed atakiem Iranu? Czy są jakieś szacunki, ilu ludzi zginęło? No, ajatollah to jest pewien tytuł i ajatollahowie nie zabijają bezpośrednio. Tutaj w tym kontekście rozumiem, że to jest pewna przenośnia do najwyższego przywódcy, do ajatollaha Alego Chameneiego, który wtedy rządził krajem. Mówimy o tych zamieszkach od 28 grudnia, zwłaszcza których nasiliły się w dniach 8, 9, 10 stycznia. Nie ma żadnych wiarygodnych danych. Nie ma żadnych wiarygodnych danych. Na Zachodzie są jakieś niestworzone, absolutne dane mówiące o tysiącach, czy nawet kilkunastu tysiącach ludzi. Są jakieś absurdalne kompletnie liczby. No z drugiej strony wiemy, że wielu polityków, takich czołowych polityków, jak chociażby Mike Pompeo w Stanach Zjednoczonych, jasno przyznawało, że amerykańskie służby specjalne były obecne na miejscu. Wielu zresztą ludzi w Izraelu, także w mediach izraelskich, przyznawało jasne, że oficerowie Mossadu są na miejscu i koordynują działania, czyli podburzają ludzi do wychodzenia na ulicę, do strzelania do sił bezpieczeństwa. Ale wiarygodnych danych na ten temat nie ma, ile to jest, jakie są nawet rzędy wielkości. Irmina Prat, czy coś panu wiadomo, czy lotnisko w Rzeszowie nie służy do przerzutu broni dla Izraela? Czyli rozumiem, że chodzi o Bliski Wschód, wsparcie dla Izraela i dla baz amerykańskich. Tego nie wiemy, dlatego że pojawiły się informacje w mediach społecznościowych, że z Rzeszowa, że z Jasionki byli wysyłani ukraińscy specjaliści do walki dronowej, którzy mieli także na pokładzie mieć różnego rodzaju systemy zagłuszarki, systemy neutralizowania dronów, mieli także mieć drony FPV, które miałyby służyć jako drony przechwytujące drony ofensywne strony irańskiej, ale no trudno mi powiedzieć, aby tutaj była jakaś intencjonalna działalność ze strony państwa polskiego. To byłoby oczywiście niezwykle szkodliwe i godne najwyższego potępienia, gdyby państwo polskie, gdyby władze, rząd, prezydent udzieliły zgody obcemu państwu na prowadzenie działań agresywnych wobec Iranu, do prowadzenia agresji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bo to jest to, o co pani pyta. Nie mamy żadnych takich potwierdzonych informacji. Tak jak powiedziałem, w mediach społecznościowych na podstawie różnych takich specjalistycznych portali jak Flight Radar na przykład 24, który śledzi ten ruch lotniczy na świecie, były takie sugestie, były takie domniemania, że ukraińscy specjaliści wylatywali z Polski na Bliski Wschód do Jordanii. Konkretnie tam chodziło o Jordanię. Wiemy, że te bazy amerykańskie w Jordanii zostały również porażone i to bardzo mocno. Tam te systemy łączności satelitarnej za kilkaset milionów dolarów zostały zniszczone bardzo precyzyjnie przez Iran. Pytacie państwo, co dalej? A, dziękuję użytkownikowi R-Robal za wsparcie. Dziękuję serdecznie. Rowerzysta, użytkownik rowerzysta. Czy uderzenia odwetowe Iranu na Izrael są tak nieskuteczne, skoro ich lotnictwo wciąż jest tak aktywne? Skąd oni startują? No pamiętajcie, szanowni państwo, że uderzenia na Iran są, że tak powiem, wielodomenowe. One są wystrzeliwane z okrętów amerykańskich, z okrętów izraelskich. One są wystrzeliwane z wyrzutni na terytorium Izraela. Oczywiście także lotnictwo działa. Także to lotnictwo z baz amerykańskich w regionie, więc to nie jest tak, że to wszystko skoncentrowane jest na tych 20 tysiącach kilometrów kwadratowych Izraela. Natomiast no, uderzenia odwetowe Iranu, tak jak państwu powiedziałem, one, nie chcę powiedzieć, że są homeopatyczne, ale to nie są duże uderzenia. No jeżeli weźmy chociażby te ostatnie dni, tak, od dnia powiedzmy 15 wojny do dnia 19, jeżeli chodzi o rakiety, w dniu 15 Iran Iran wystrzelił 12 rakiet, w kolejnym dniu 19, w kolejnym 23, następnie 45, 65. Jeśli chodzi o drony, to na przykład również od dnia 15 do 19. W dniu 15 105, w kolejnym 122, potem 146, 180, 240. Gdyby to było wystrzelone tylko i wyłącznie na jedno państwo, no to też nie byłoby to aż tak dużo. Pamiętajmy, że Rosja jest w stanie w ciągu jednej doby wystrzelić od 400 do nawet 800 środków napadu powietrznego. No to jest zupełnie inna skala. Natomiast tutaj to nie tylko Izrael jest tym celem ataku, czy przepraszam, nie ataku, kontrataku, kontruderzenia w ramach samoobrony. W ramach samoobrony. Więc to nie jest aż tak dużo, tym bardziej, że spora część jeszcze jest przechwytywana przez efektory. USA, tutaj użytkownik Unilever, dziękuję za wsparcie. Stany Zjednoczone testują nowy pocisk hipersoniczny firmy Ursa Major z nowym typem silnika Draper, który zwiększa prędkość, elastyczność i ekonomiczność. Silnik ten ma obieg zamknięty, pisze Breaking Defense. Amerykanie traktują wojnę w Iranie, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, po prostu jako poligon. Oczywiście wojna na Ukrainie również jest poligonem takim doświadczalnym dla armii i Zachodu, i Wschodu, tak jak wojna w Hiszpanii w latach 30. To znamy z historii. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że dzisiaj Amerykanie również rozwijają drony Lucas. Te drony to jest właściwie kopia dronów Shahed 136. I w tym kontekście ja też się obawiam, że może dojść do próby prowokacji. Skoro mamy praktycznie w skali 1:1 skopiowany dron Shahed, no to pytanie, jak można to zrobić. To jest ta informacja. Proszę jej nie lekceważyć. Ja ją dzisiaj podałem w trakcie tego kalejdoskopu, takiego przeglądu różnych wydarzeń z Bliskiego Wschodu, bo to i kwestia złoża gazu Pars, to i oczywiście kwestia uszkodzonego samolotu F-35, to kwestia odprężenia w relacjach Waszyngton-Mińsk, ale niech nam nie umknie ten wątek o tych szczątkach, no właśnie, drona czy rakiety balistycznej przy ścianie płaczu, 400 metrów od ściany płaczu, niedaleko meczetu Al-Aqsa. To jest coś, o co Państwo pytaliście, to jest coś, o czym ja mówiłem od początku, od pierwszej audycji tej specjalnej Wieczoru Geopolitycznego 28 lutego, mianowicie, że może dojść do operacji pod fałszywą flagą i próby zniszczenia meczetu Al-Aqsa. No byłby to potężny cios oczywiście dla muzułmanów. Mogłoby mieć to bardzo też niekontrolowane moim zdaniem skutki związane i z rozwojem terroryzmu, i z zamieszkami w samym Izraelu, w Jerozolimie, no to jakby w naturalny sposób. Natomiast no, też spowodowałoby kontruderzenie mocniejsze moim zdaniem także Iranu. Także też nie możemy tego wykluczyć, a próba zrzucenia odpowiedzialności na Iran, no właśnie. Widać, że społeczeństwa w ostatnich latach, zwłaszcza po C-19, po tym wszystkim, co obserwowaliśmy, a zwłaszcza teraz obserwujemy, bo tych informacji coraz więcej napływa od środowisk naukowych, tych, które się nie boją, i tych przerażających skutków tego całego procederu, nie tylko zamykania ludzi w domach, ale przede wszystkim skutków medycznych, widzimy, że ludzie nie dają się tak łatwo nabierać na taką propagandę prymitywną. To, że dzisiaj uruchomiono już naprawdę wszystkie możliwe właściwie zasoby, bo i minister spraw zagranicznych, i rzecznik MSZ-u mówią o tym, że jeżeli Polska nie będzie wspierać Ukrainy, to wojska rosyjskie będą przy granicy z Polską, a zatem traktują Polaków jak kompletnych, za przeproszeniem, durniów, którzy nie są w stanie nawet spojrzeć na mapę i zobaczyć, że wojska rosyjskie są od początku istnienia Federacji Rosyjskiej przy granicy z Polską. No to jest traktowanie ludzi jak analfabetów funkcjonalnych. No, tak to po prostu wygląda. Jeżeli w polskim radiu, tak jak mówię, kilka dni temu słuchałem jakiejś audycji w polskim radiu 24 i tam właśnie padło to określenie, że coś o rosyjskim dronie, który zniszczył dom w Wyrykach. No, szanowni Państwo, no to przecież doskonale wiemy, że to była jedna wielka manipulacja medialna. Polska została skompromitowana 12 września 2025 roku na forum ONZ. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki tego dokonał. Więc tu sobie musimy z tego zdawać sprawę. Użytkownik ad vocem. Czy poparcie polskiego rządu dla operacji Epicka Furia czyni z na przykład bazy w Redzikowie uzasadniony cel dla irańskich ataków odwetowych, biorąc pod uwagę zasięg ich nowych pocisków balistycznych? Bardzo dobre pytanie, dziękuję za to pytanie. Tak, uważam, że gdyby doszło do jakiejkolwiek formy poparcia rządu Rzeczypospolitej Polskiej dla tak zwanej operacji Epicka Furia, czy tak zwanej operacji Ryczący Lew, to wówczas taki cel jak amerykańska baza w Redzikowie stałaby się dla Teheranu, podkreślam oczywiście dla Teheranu, uzasadnionym celem. Uzasadnionym celem, dlatego że to jest radar wczesnego ostrzegania, a wiemy, że te rakiety wczesnego ostrzegania, te systemy łączności satelitarnej, systemy przeciwrakiet lądowych były atakowane przez Iran, są cały czas atakowane w ramach artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych. No i to, że tutaj Amerykanie stacjonują, to, że Amerykanie wybudowali bazę w Redzikowie, to w żaden sposób nie daje nam jakiejkolwiek gwarancji, że nie spadną tutaj obce rakiety, że ktoś się nie wystraszy właśnie Amerykanów. Użytkownik R. Robal, dziękuję za wsparcie i czytam wpis. Sir Cecil Spring Rice, brytyjski polityk XX wieku, to jest cytat, Żydzi przejmują główne gazety amerykańskie, jedna po drugiej. Koniec cytatu. To jest głębszy problem, znaczy tu nie chodzi tylko o gazety, dlatego że środowiska proizraelskie, środowiska żydowskie w Stanach Zjednoczonych budują cegiełka po cegiełce swoje wpływy i w, można powiedzieć, środowisku finansowym, w środowisku bankowym, w środowisku inwestorów, mówimy tutaj też o międzynarodowych korporacjach, tych ponadnarodowych korporacjach i w dziedzinie Big Pharma i w Big Techu i oczywiście w środowiskach politycznych, bardzo bliskich politykom, na przykład AIPAC od 1954 roku. Polecam Państwu jeszcze raz niezmiennie książkę Mearsheimera i Walta o izraelskim lobby. Polecam także książkę, bo prosicie Państwo o te rekomendacje, aby tutaj polecać. Jeszcze raz polecam, to jest bez żadnej współpracy reklamowej, ale książkę sam czytam, wykorzystuję. Bardzo dobra książka, strategia wypierania Elbridge Colby, wiceszef Pentagonu, urzędujący wiceszef Pentagonu, amerykańska obrona w dobie konfliktu mocarstw. Niezwykle ważna książka, polecam. Elbridge Colby to jest człowiek, który sprowadził prezydenta Karola Nawrockiego na ziemię. Pan prezydent się troszeczkę zagalopował i bez konsultacji z Amerykanami zaczął mówić wiele o polskiej bombie atomowej i tak dalej. No to został bardzo szybko sprowadzony do parteru przez wiceszefa Pentagonu, który powiedział, że Amerykanie na żadną polską bombę atomową po prostu nie pozwolą. Koniec, kropka. No i się skończyła dyskusja i debata na ten temat, jeżeli chodzi o środek prezydencki. Natomiast sama książka jest bardzo ważna, bo ona pokazuje, że te amerykańskie gwarancje to nie jest jakaś polisa ubezpieczeniowa do końca historii i bez jakichkolwiek wyłączeń. Problem polega na tym, że umowa o wzmocnionej współpracy obronnej podpisana przez pana ministra Mariusza Błaszczaka 15 sierpnia 2020 roku ma wiele luk, ma wiele takich wyłączeń, ma wiele niekorzystnych zapisów. Naprawdę było wiele analiz tej umowy, które pokazują, że to jest gorsza umowa niż ta, którą ma Irak. Jeżeli chodzi o bazy amerykańskie, chociaż wiemy, że Amerykanie się wycofują z Iraku, że zapadła decyzja o wycofaniu Amerykanów z Iraku, bo robi się coraz bardziej niebezpiecznie, bo są milicje szyickie, bo została ostrzelana ambasada w Bagdadzie, to o czym Państwu już zresztą mówiłem. Więc ta sytuacja jest bardzo niebezpieczna. I teraz, Szanowni Państwo, zobaczcie, jeżeli jest puszczane jakieś nagranie, gdzie występuje Netanyahu, ja nie jestem w stanie ze stuprocentową pewnością powiedzieć Państwu, czy to jest wiarygodne, czy to nie jest wytwór sztucznej inteligencji. Znamy tą sprawę tych sześciu palcy Netanyahu, no ja mam tu pięć, widać, że żywy człowiek mówi do Państwa, natomiast tam nie wiedzieliśmy. Była ta kwestia picia kawy przez Netanyahu, gdzie upił tej kawy i nie było widać, że ubywa tej kawy. No jak macie Państwo żywego człowieka, który coś pije z naczynia, no to ubywa, tak? To widać, no fizyka. Tam nie było, to jakże, także tego nie wiemy, ale już wracając do istoty rzeczy. To, co jest w tym nagraniu, załóżmy, że Netanyahu, czyli mowa o tym, że wszystkie najważniejsze szlaki handlowe powinny przechodzić przez Izrael. Czyli to jest ta koncepcja porozumień abrahamowych i tego szlaku abrahamowego. To jest element też kanału Ben-Guriona, bo kanał Ben-Guriona ma być elementem szlaków abrahamowych, czy szlaku abrahamowego. Szlak abrahamowy to jest taka koncepcja izraelska, będąca konkurencją dla chińskiego nowego jedwabnego szlaku. Szlak abrahamowy miałby łączyć Europę właśnie przez Izrael. Izrael miałby dyskontować na przykład to, że kanał Suezki miałby być wyłączony, Morze Czerwone, kanał Babel-Mandeb, Cieśnina Ormus, Zatoka Perska, ale właśnie przekopanie pustyni Negev i stworzenie Riviery, Trump Gaza, o czym zresztą sam prezydent Stanów Zjednoczonych mówił na początku ubiegłego roku, miałoby czynić z Izraela takie centrum Bliskiego Wschodu, centrum Lewantu, Wielki Izrael, od Nilu do Eufratu. To jest moim zdaniem, to o czym Państwu mówię już od dawna, istota rzeczy. Jeszcze raz serdecznie Państwu polecam ten mój drugi kanał niszowy na YouTubie, Akademia Geopolityki Leszka Sykulskiego. Jest także strona dedykowana geopolityka.edu.pl. Spokojnie rozwijam ten projekt, będzie więcej wartościowych materiałów tam. Także proszę sobie wejść do jednego z pierwszych nagrań właśnie na kanale Akademia Geopolityki, gdzie mówię o trzech koncepcjach kanałów. Mówię o kanale KRA, o kanale nikaraguańskim i o właśnie kanale Ben-Guriona. To jest bardziej, tak samo aktualne jak wtedy, a nawet jeszcze bardziej. Zresztą odsyłam też Państwa do mojej rozmowy z redaktorem Rafałem Otoką Frąckiewiczem, którego serdecznie z tej strony pozdrawiam. Tutaj na kanale pana redaktora się ukazał całkiem niedawno wywiad, nasza rozmowa, którą przeprowadziliśmy o różnych scenariuszach. Co by było, gdyby Izrael wygrał? Albo co by było, gdyby to Iran wygrał? No i tam jest taka oczywiście geopolitical fiction, ale moim zdaniem to jest bardzo ciekawa taka łamigłówka geopolityczna, bardzo ciekawe ćwiczenie intelektualne, aby się temu przyjrzeć. Także też Państwu polecam takie ćwiczenie, taką łamigłówkę, że tak powiem, w tym zakresie. Dziękuję wszystkim osobom wspierającym, dziękuję wszystkim partnerom, dziękuję osobom, które wspierają także mój drugi kanał, Akademia Geopolityki. Rafał Trojnar. Jak to jest możliwe, że żaden kraj nie reaguje na to, co się dzieje? Ta wojna dotknie nas wszystkich, a żaden kraj w żaden sposób nie reaguje. Czy państwo położone tam, gdzie chce, ma taką władzę? Znaczy, to nie jest tak, że nie ma reakcji, tylko że to są reakcje moim zdaniem niewystarczające. No bo jeżeli wychodzi prezydent Recep Erdoğan, prezydent Republiki Tureckiej, to jest informacja bodaj z dziś, gdzie nazwał państwo Izrael, prezydent Turcji, państwem terrorystycznym, czy też największym terrorystą na Bliskim Wschodzie. Takie słowa mniej więcej tam padły. To nie jest nic nowego. Znaczy, prezydent Turcji generalnie jest dosyć ostro występującym wobec Izraela w sensie werbalnym, no ale już w sensie takim realnym nie. Ja pamiętam te sytuacje jeszcze z roku 2024, kiedy mówiło się nawet o możliwości użycia siły przez Turcję wobec Izraela w związku z tym, co robi państwo położone w Palestynie. Natomiast no, nic z tego nie wyszło. Nic z tego nie wyszło. Ja się domyślam, dlaczego nic z tego nie wyszło, bo była interwencja amerykańska. Bo po prostu była interwencja amerykańska. Natomiast no, faktem jest, że ludzie na całym świecie się budzą. Jak Państwo pojeździcie po Europie, pojedziecie, to zobaczycie te napisy Free Palestine, tak? Wolna Palestyna. W wielu ośrodkach zachodniej Europy jest mnóstwo ludzi po prostu przeciwnych. Nawet nie chodzi o żaden antysemityzm, bo ja wiem, że to jest ta próba kneblowania ust ludziom, którzy potępiają zbrodniczą politykę Izraela. To nie jest żaden antysemityzm, to jest po prostu potępianie zbrodni, także zbrodni ludobójstwa, no ale wiem, że jest taka oczywiście sprytna taktyka, jeżeli się ma sporą część mediów, czy kontroluje się sporą część mediów, określone lobbies, no to wówczas próbuje się etykietować kogoś, a to, że to jest właśnie antysemita, a że to jest onuca, a że to jest taki agent, a to niemiecki, a to ruski, a to jeszcze inny, prawda, i tak dalej, w związku z czym tego typu łatki, no to jest naturalny element czarnego PR-u, takiej walki informacyjno-psychologicznej. Natomiast ludzie, którzy zaczynają myśleć, którzy się budzą, zaczynają kojarzyć fakty, zaczynają analizować, zaczynają korzystać z różnych źródeł, nie tylko z telewizora, no ale też z mediów elektronicznych, z różnych kanałów, także geopolitycznych, zaczynają kojarzyć fakty, że coś tu się nie dodaje, że generalnie coś się tutaj nie zgadza, że jest kraj, który mówi bardzo dużo o prawach człowieka, o demokracji liberalnej, o pokoju na świecie. Jest taki człowiek, który mówi o tym, że jest prezydentem pokoju i że zakończy wszystkie wojny i dostanie i należy mu się pokojowa Nagroda Nobla, a w międzyczasie ten sam człowiek i to samo państwo przekształca nazwę Departamentu Obrony, nomen omen, w Departament Wojny. Rozpoczyna bombardowanie 7 państw w ciągu pierwszej kadencji swojej prezydenckiej, przy czym Iran jest bombardowany dwukrotnie i kompletnie przymyka oczy na ludobójstwo na Palestyńczykach dokonywane przez państwo Izrael. W związku z czym, no rzeczywiście, jest dzisiaj dużo tej hipokryzji, ale jest coraz więcej ludzi, którzy się budzą i to w skali całego świata. I to, szanowni państwo, naprawdę widać. Ja wiem, że widzowie mojego kanału to są ludzie bardzo inteligentni, którzy naprawdę kojarzą fakty, którzy są na bieżąco i którzy widzą. Ja sygnalizuję, wiem, że wiele spraw, ale wszystkich nie jestem w stanie. Ale przecież państwo też oglądacie inne kanały i polskojęzyczne, i anglojęzyczne, i jeszcze w innych językach. Doskonale zdajecie sobie sprawę, jakie są dzisiaj nastroje na świecie. To nie są nastroje sprzyjające państwu Izrael, to nie są nastroje sprzyjające Stanom Zjednoczonym. Dziś pierwszy raz w historii Stanów Zjednoczonych właściwie, a na pewno w tej najnowszej, większa część młodych ludzi, mniej więcej do 50 jeszcze roku życia, no to już też w średnim wieku ludzi, jest negatywnie wypowiada się na temat państwa Izrael. To jest wielki, też bym powiedział, taki upadek tego mitu przyjaźni amerykańsko-izraelskiej. Już na poziomie społecznym tego nie ma. I dlatego to jest ostatni ten dzwonek dla Netanyahu, tak? Koci domek Ani. Panie doktorze, czy można przypuszczać, że Zełenski jest dogadany, w cudzysłowie, z Putinem? Osobiście wydaje mi się dziwne, że przy tych podróżach zagranicznych nie został otruty. No ja też myślę, że istnieje pewne porozumienie, być może takie niesformalizowane na papierze, ale a być może jest i takie, że ta wojna będzie wojną ograniczoną, że to nie będzie wojna pełnoskalowa, że nie będzie ataków dekapitacyjnych, że nie będzie sytuacji, że służby zachodnie, wojska specjalne prowadzą akty dywersji, czy próbują zabić prezydenta Władimira Putina, premiera Rosji, ministra spraw zagranicznych, ministra gospodarki, ministra finansów i tak dalej. Proszę zobaczyć, że nie ma ataków dekapitacyjnych na najwyższe osoby funkcyjne w kierownictwie państwa. Kancelaria prezydenta Ukrainy jest nienaruszona, Kreml jest nienaruszony, tak? Ja nie mówię o jakichś inscenizacjach, jakimś teatrze, który się rozgrywa. Mówię o realnych faktach. Nie ma ataków dekapitacyjnych. Wojna jest toczona naprawdę na ograniczonym obszarze takiego obważanka, nawet takiego, powiedziałbym, półksiężyca wokół Ukrainy. Część północy, wschód i część południa. Działania lądowe oczywiście, nie mówię o działaniach, jeżeli chodzi o środki napadu powietrznego. Ale to jest taki poligon doświadczalny. Nie jest, proszę zobaczyć, Rosjanie nie atakują linii zaopatrzenia, nie atakują węzłów kolejowych, węzłów drogowych, nie atakują najważniejszych lotnisk, którymi przekazywany jest sprzęt wojskowy na Ukrainę. Bo to jest jeden wielki poligon, z którego korzystają wszystkie najważniejsze państwa świata. Więc ja bym tutaj przyjął taką hipotezę, że może być... że mogło dojść do jakiegoś porozumienia mocarstw, aby nie eskalować tego konfliktu do pełnej skali, która skończyłaby się prawdopodobnie trzecią wojną światową. Mr. Rek Poker, czy uważa pan, że Netanyahu nie żyje, czy gdzieś się ukrywa? No, nie można tego wykluczyć. Ja nie za bardzo wierzę w te filmiki. Znaczy, już widzę, że jest mnóstwo takich niedopowiedzeń, to właśnie też państwu pokazywałem i mówiłem. Trudno powiedzieć. Najprostsza sprawa, szanowni państwo, gdyby naprawdę władze Izraela chciały, mogłyby zrobić konferencję prasową. Normalnie konferencję prasową z udziałem także części zagranicznych dziennikarzy, zrobić z żywym Netanyahu, zrobić takie nagranie, które rozwiałoby wszelkie wątpliwości. Czegoś takiego nie ma. No tutaj... Bogdan K. proponuje ankietę na czacie, czy w razie konieczności przyjmiesz uchodźców z Izraela do domu, tak, nie. Ja myślę, że takie pytanie, tak sformułowane, w oczywisty sposób będzie miało swoją odpowiedź. Natomiast to jest znacznie szerszy problem. To znaczy, ja już też o tym mówiłem, że przeciągająca się wojna na Bliskim Wschodzie, przeciągająca się wojna także między Afganistanem a Pakistanem, ewentualnie wzrost napięcia na Indo-Pacyfiku, no będzie generował kolejne fale migracji. I to nie tylko z tamtych regionów. Brak chociażby mocznika będzie wpływał na kwestię nawozów azotowych. A jeżeli nie będzie nawozów na rynku, to grozi głód w Indiach, w Afryce subsaharyjskiej przede wszystkim i tak dalej. Czyli kolejna fala ludzi, którzy będą się ratować przed głodem, będą uciekać przed głodem, będą starali się dostać do Europy. To jest ten problem, którego dzisiaj wydaje się nie widzi także Donald Trump. Bartek 1984, który z polskich polityków pojedzie do Moskwy, aby prosić Putina o ropę lub gaz, jeśli USA nas zostawi samych bez surowców? No, pytanie, czy wcześniej nie zostaniemy wciągnięci do wojny z Rosją, bo i taka opcja jest, aby tutaj, że tak powiem, otworzyć kolejny front, aby zaangażować Rosję, aby na Indo-Pacyfiku te Chiny nie miały aż takiego dużego komfortu. Albo w tym kontekście, aby spróbować właśnie podpalić także Bałkany, bo o tym także się mówi. Widzicie Państwo, co się dzieje teraz na przykład w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej. Zbliża się ten czas próby podpalenia tego kotła bałkańskiego. Ja o tym też już mówiłem wielokrotnie w podcaście geopolitycznym i w jednym z najbliższych odcinków na pewno odniosę się i do stanu na dziś wojny afgańsko-pakistańskiej i tego, co się dzieje w Republice Serbskiej. Tam zjeżdżają się najemnicy wszelkiej maści i są przygotowania do przesilenia geostrategicznego na Bałkanach. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Nie można oczywiście tego wykluczyć, że dojdzie do próby podpalenia tego kotła bałkańskiego, tak samo jak do próby wciągnięcia Polski do wojny z Rosją czy z Białorusią. Jaso 6140. Jaka jest sytuacja Japonii wobec całkowitego odcięcia od dostaw ropy, gazu? No, widzieliście Państwo wizytę pani premier Japonii w Stanach Zjednoczonych. To też jest ciekawa sprawa w sumie, bo świat obiegła ta wypowiedź Donalda Trumpa absolutnie, no taka powiedziałbym arogancka, żeby nie powiedzieć wprost chamska w stosunku do pani premier Japonii, gdzie no, padły tam te słowa, dlaczego Stany Zjednoczone nie powiadomiły swoich sojuszników o planowanym ataku na Iran, bo to jest kwestia przygotowania się, prawda, może zwiększenia rezerw strategicznych i tak dalej, na co Donald Trump odpowiedział, że Japonia też nie powiadomiła Stanów Zjednoczonych o planowanym ataku na Pearl Harbor. No to jest już, no poniżej jakiejkolwiek krytyki. No naprawdę, to w jaki sposób zachowuje się obecnie, nawet nie w sposób nonszalancki czy tam arogancki, po prostu zwyczajnie w sposób chamski prezydent Stanów Zjednoczonych, 47. prezydent Stanów Zjednoczonych, to pokazuje kompletny brak szacunku dla jakichkolwiek reguł, dyplomacji, konwencji wiedeńskiej o stosunkach międzynarodowych i tak dalej. Coś niewyobrażalnego, coś absolutnie niewyobrażalnego. Użytkownik Przemprzem 8227, dziękuję za wsparcie, odpowiadam na pytanie. Panie Leszku, jest pan zapewne medialną osobą w kontekście tego, co się dzieje na świecie. Zdarza się u pana, że jest pan obiektem agresji lub nienawiści z różnych mediów. Jak pan sobie z tym radzi? No, dziękuję za pytanie. Pytanie ciekawe, to znaczy, tak, oczywiście, ja z hejtem mam bardzo, że tak powiem, duże doświadczenie, ponieważ zwłaszcza w pierwszych latach tej drugiej fazy wojny na Ukrainie media bardzo mocno hejtowały, media głównego nurtu bardzo mocno hejtowały mnie za upowszechnienie czy też promowanie hasła to nie nasza wojna, za też tworzenie takiego obywatelskiego sprzeciwu wobec wspierania militarnego Ukrainy i no, próbę wciągnięcia Polski do wojny, co zresztą potwierdził były prezydent Andrzej Duda, że były próby wciągnięcia Polski do wojny, więc to nie były żadne wydumane przeze mnie czy przez kogokolwiek z mojego środowiska sprawy. Owszem, było tego hejtu sporo, szykan było bardzo dużo, także że tak powiem, ze strony instytucji państwa polskiego, jeszcze w czasach rządów PiS-u, później zresztą nawet sam premier Tusk też, że tak powiem, nie omieszkał wymienić mojego nazwiska w kontekście tego, że są, że ośmielają się być takie osoby w Polsce, które nie chcą, aby Polska wspierała Ukrainę, no właśnie w kontekście chociażby tego, że Ukraina dalej nie przeprowadziła masowych ekshumacji Polaków bestialsko pomordowanych przez ukraińskich szowinistów. No ale to, że tak powiem, wraz z tym, jak ludzie otwierają oczy i jak ludzie ewoluują też, zdobywają wiedzę, widzą, że ludzie, no też tacy jak ja, od samego początku mieli rację, że wspieranie Ukrainy zemści się na państwie polskim i na narodzie polskim, że dojdzie do zmiany struktury etnicznej państwa polskiego, że dojdzie do wzrostu przestępczości, że Ukraińcy będą niewdzięczni, że nie będzie żadnych masowych ekshumacji, wręcz odwrotnie, będzie zwiększony kult banderyzmu i tak dalej, że może dojść do odwrócenia sojuszy, to jeszcze przed nami, tak? Może dojść nawet do konfliktu polsko-ukraińskiego i tak dalej, i tak dalej. Ludzie widzą, że kto miał rację, widzą od samego początku, podobnie jak z wielką wojną na Bliskim Wschodzie. Też mówiłem o tym, że ta wojna zmieni bardzo wiele, że ona przede wszystkim wybuchnie, po drugie, że zmieni bardzo wiele i że kraje takie jak Rosja czy Chiny na tym po prostu zyskają. Jak sobie z tym radzę? Trudno mi powiedzieć, bo jakby mnie ten hejt śmieszy. To jest przeciwskuteczne, to znaczy jeżeli ktoś sądzi, że będzie mnie tutaj w jakiś sposób etykietował, obrażał i tak dalej, no to jest śmieszne. To jest śmieszne po prostu, być może mam jakąś taką odporność psychiczną, naturalną, ale generalnie ja się tym w ogóle nie przejmuję. Robię swoje, zajmuję się geopolityką. Czasami oczywiście jest to pod górę w wielu aspektach, no ale... Myślę, że prawda się obroni, myślę, że już się broni ta prawda, zresztą patrząc na to, że jest nas blisko 5 tysięcy osób na żywo w piątkowy wieczór na niszowym kanale. Przecież, który zaczął się 10 lat temu, no to widzicie Państwo, że prawda się broni. Dobrze, Szanowni Państwo. Już teraz chciałem Państwa serdecznie zaprosić na kolejny wieczór geopolityczny w najbliższą niedzielę, pojutrze, 22 marca. Startujemy o godzinie 19. Będzie nieco więcej wątków, to nie będzie już taki tylko i wyłącznie komentarz bieżący do sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale chciałem poruszyć kilka głębszych tematów, także serdecznie Państwa zapraszam. 22 marca, niedziela, godzina 19, wieczór geopolityczny. Dziś powoli się zbliżamy do końca, jeszcze kilka ostatnich pytań. Artur BS2Y, czy jest planowane w lipcu spotkanie z panem, panie Leszku? Bardzo bym chciał, żeby takie było, tak jak kiedyś sygnalizowałem, to dziesięciolecie kanału podcastu geopolitycznego. Chciałbym, żebyśmy to w jakiś sposób uczcili, no wiadomo, że w miarę siły i możliwości, ale myślę, że jakimś takim plenerowym może spotkaniem, może jakimś wykładem otwartym, może jakąś imprezą taką, nazwijmy to, integracyjną. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, tutaj propozycje, bardzo proszę na mojego maila, jest w zakładce kontakt na YouTubie. Ja też go podam tutaj, leszek.sykulski@yahoo.com, to jest mój mail, można do niego napisać, można się ze mną skontaktować także w serwisie X, na dawnym Twitterze, w wiadomości prywatnej albo na Messengerze, na Facebooku jak najbardziej można do mnie również napisać, albo po prostu na kolejnym wieczorze geopolitycznym również. Jak ktoś z Państwa ma jakieś fajne propozycje, jak moglibyśmy uczcić dziesięciolecie podcastu geopolitycznego, to oczywiście będę tutaj wdzięczny. Użytkownik R. Robal, dziękuję za wsparcie. Izrael jest tym samym na Bliskim Wschodzie, co Ukraina na naszym wschodzie. Jest wiele podobieństw między oboma tymi wojnami, jeżeli chodzi o zmiany strukturalne w ładzie międzynarodowym. To na pewno w tej nowej książce, o której Państwu mówiłem, którą anonsuję także już teraz, która wyjdzie już naprawdę niedługo, Geopolityka świata wielobiegunowego, zwracam uwagę właśnie na te kwestie. I ostatnie pytanie, Mazi90V, dobry wieczór. Czy głosy o dołączeniu Hutich do wojny zagrażają bezpieczeństwu w Arabii Saudyjskiej? Pozdrawiam z Arabii. No tak, to życzę dużo bezpieczeństwa i spokoju. Aczkolwiek, jeżeli dojdzie do dołączenia Houthich, to musimy sobie zdawać sprawę, że cieśnina Babel Mandeb i żegluga przez Morze Czerwone ucierpi, delikatnie mówiąc. Przez cieśninę Babel Mandeb przechodzi mniej więcej 15% handlu światowego. To jest raz, dwa. Może dojść do uderzeń także na samą Arabię Saudyjską, na instalację Saudi Aramco, ale także na sam Riad. I to jest kwestia też wyłączenia kanału Sueskiego wtedy. Czyli ten rurociąg, który Arabia Saudyjska kilkadziesiąt lat temu wybudowała, rurociąg wschód-zachód, 1200 km długości, który miał uchronić od wszelkich turbulencji w Zatoce Perskiej, no może być, że tak powiem, fikcją, może się okazać absolutnie bezużyteczny. W związku z czym tutaj bym, no, jeżeli ktoś planuje generalnie teraz wylot do Arabii Saudyjskiej, to nie polecam. Natomiast, no, odpowiadając absolutnie uczciwie na pańskie pytanie, tak, uważam, że ta ewentualne przyłączenie się Houthich do wojny zagrażają bezpieczeństwu w Arabii Saudyjskiej. Szanowni Państwo, serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejszy udział. Blisko 5 tysięcy osób na żywo. Serdecznie zachęcam, zapraszam w najbliższą niedzielę o 19.00. Wieczór geopolityczny, na którym będzie bardzo wiele interesujących tematów dotyczących bezpieczeństwa, nie tylko w kontekście Bliskiego Wschodu. Na dziś serdecznie już Państwu dziękuję, życzę Państwu dobrej i spokojnej nocy. Do zobaczenia, do usłyszenia.